Saga Egmont przedstawia Małgorzata Mroczkowska, Wrota kłamstw. Czyta Anna Ryźlak. Życie tak wiele daje i jeszcze więcej zabiera. Wstęp. Nie przypuszczała, że dom położony będzie tak blisko morza. Zatoka rozciągała się w dole wzgórza, na którym wznosiły się okoliczne domy. Wszystkie były piękne, okazałe i przyjazne tak bardzo, że chciało się w nich zamieszkać. Idealne miejsce dla każdej rodziny, pomyślała. Pokonała ponad 1000 kilometrów, by tu dotrzeć. Biła się w myślach, do końca nie była pewna, czy to wszystko ma sens. Co właściwie miałaby powiedzieć tej obcej kobiecie? Im obydwu załamał się właśnie cały świat. Obydwie go straciły. Patrzyła w kierunku morza. Daleko, na horyzoncie, pojawił się biały żagiel statku, który płynął samotnie przed siebie. Wszystko było takie odległe i tak bardzo inne, nawet powietrze pachniało inaczej. Stała i patrzyła na ten dom, w którym przy rozpalonym kominku zapewne siedziała jego żona. Podeszła pod metalowe ogrodzenie, tak żeby być bliżej, zacisnęła dłoń wokół żeliwnych prętów. Były zimne, podszyte wiatrem, który wiał tego dnia mocno od morza. Przez szerokie okno w salonie zobaczyła ją. Nie siedziała co prawda przy kominku, ale stała w drzwiach wychodzących na ogródek. Firanki były rozsunięte, więc mogła obserwować ją bez najmniejszych przeszkód. Jego żona stała do niej tyłem, nie mogła jej widzieć. Za chwilę wejdę tam, zapukam do drzwi tego domu i potem już nic nie będzie takie jak wcześniej. Tymczasem stała na ulicy, delektując się ostatnią chwilą ciszy i spokoju. Nic już nie dało się zrobić. Nie można było przecież cofnąć czasu, zapobiec temu, co stać się musiało. Część pierwsza. Jennifer. Wszystko zaczynało się i kończyło w zatoce wyściełanej niczym dywanem złotym piaskiem, tam, gdzie morze uspokajało się u stóp wysokich po sam horyzont klifów. Skały w dole, o ostrych, niedostępnych brzegach, wyglądały tak, jakby wiatr zrzucił je wieki temu ze szczytu wzgórza, rozciągającego się łagodnym łukiem nad zatoką. Zapach morza unosił się nad domami, które rozsiane były gęsto między wąskimi uliczkami miejscowości Sandy Bay, piaszczystej zatoki, która mieściła się na samym końcu cypla. W tej części wyspy był to ostatni kawałek lądu wdzierającego się zachłannie w morze. Tego roku lato zaczęło się wyjątkowo wcześnie. Już w maju gorące dni rozpieszczały mieszkańców Sandy Bay tak bardzo, że zachęceni promieniami słońca schodzili w dół klifów na plażę, która witała ich rozgrzanym, złotym piaskiem. Zwykle o tej porze roku, wczesną wiosną, panował w tym miejscu silny prąd, który budził morze. Ale sięgały wówczas połowy klifów, co przyciągało amatorów żeglarstwa, przyjeżdżających tu nawet z odległego Londynu. Miejsce to było też bardzo popularne wśród studentów uniwersytetu znajdującego się w pobliskim mieście, którzy uwielbiali wpadać tu nie tylko po to, by szkicować klify i zachód słońca, ale także by popływać. Najwięcej przybywało ich w weekendy. Pozostawiali po sobie puszki po Coca-Coli i piwie, które sprytnie powtykane były w szczeliny klifów. Miejscowi zdążyli się już przyzwyczaić do tego widoku i nikt nie robił im o to wyrzutów. Najważniejsze było, że plaża w tym sennym miasteczku przynajmniej od czasu do czasu tętniła życiem. Śmieci przez cały rok sprzątała ekipa przyjeżdżająca z miasta w każdy poniedziałek. W tygodniu plaża wyludniała się, na powrót stając się najspokojniejszym miejscem na ziemi, za co tak bardzo uwielbiali ją miejscowi. Sandy Bay, która znajdowała się na wzgórzu nad zatoką, składała się dosłownie z kilku uliczek, przy których rosły drzewa akacjowe, rzucające głęboki cień na podjazdy okolicznych domów. W wiosce nie było tu ciasnych, typowo angielskich kamieniczek, no może poza dwoma położonymi przy lokalnym kościele. Były to jedyne budowle świadczące o tym, że dawniej była to wioska, w której mieszkało zaledwie kilku owczarzy i rybaków. Od lat w wiosce niewiele się zmieniało. Nadal był tu tylko jeden sklepik, w którym mieścił się oddział poczty i jedna kawiarnia usytuowana na wzgórzu z widokiem na latarnię morską. Zresztą nawet ta jedyna kawiarenka, która nazywała się Beach House, zamykana była zimą, kiedy do Sandy Bay nikt nie zaglądał. Starzy mieszkańcy umierali, ich miejsce zajmowali nowi, którzy skuszeni ofertą agentów nieruchomości kupowali domy nad cichą zatoką. I tak przez lata toczyło się tu spokojne życie, bez sensacji i sztormów, które pojawiały się tu tylko późną jesienią i odchodziły tak szybko, jak przyszły. Sandy Bay było cichym miejscem i to właśnie najbardziej chwytało za serce zarówno mieszkańców tego urokliwego zakątka, jak i turystów, którzy przy odrobinie szczęścia tu trafiali, przyciągnięci wyjątkowym położeniem wioski. Miejscowość bowiem położona była na samym końcu wysuniętego w morze cyplu. Jakby tego było mało, wokół jak okiem sięgnąć na lądzie rozciągały się łąki, na których nadal pasły się stada owiec. Niejednemu mieszczuchowi, zmęczonemu smogiem i nieustannym wyścigiem szczurów, marzył się wiejski domek położony z dala od miejskiego zgiełku, jakby na uboczu. Sandy Bay spełniała wszystkie te wymagania. Nie było osoby, która przyjechawszy tu, choćby przejazdem, nie straciła serca dla wzgórz ciągnących się nad zatoką lub dla plaży położonej u podnóża kredowych klifów. I choć od dawna nie było tu już wolnych terenów, tuż nad zatoką, gdzie można by zbudować nowe domy, ludziom nie przeszkadzało zupełnie osiedlać się w głębi lądu. W końcu nie każdy może mieć dom z widokiem na morze. Ważne, by do morza było niedaleko. Wszystko zaczęło się nad tą zatoką, pamiętasz? Jennifer odgarnęła dłonią ciemne włosy opadające na jej czoło. Od strony morza zerwał się nagle wiatr, którego nikt się nie spodziewał. O tej porze dnia fale zwykle były spokojne i łagodnie kładły się do snu wtulone w objęcia bladych klifów wyrastających wprost z morza. Jak mógłbym zapomnieć, kochanie? Odpowiedział dopiero po krótkiej chwili Michał. Podszedł do niej bliżej i objął ją czule w pasie. To już 20 lat. Jennifer wtuliła się w jego ramiona, które tak dobrze znała i którym ufała bezgranicznie. Jesteś szczęśliwa? Szepnął w jej włosy. Oczywiście, odpowiedziała natychmiast. A ty? Nie odpowiadał, więc odwróciła się w jego stronę zaskoczona i wtedy pocałował ją najczulej i najmocniej jak potrafił. Nie umiem znaleźć odpowiednich słów, powiedział między pocałunkami. Ciii. Dotknęła palcami jego ust, które nadal były gorące i wilgotne. Nic nie mówmy. Spójrz, jak tu pięknie. To nasze miejsce na ziemi, Michał. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami. Nad ich głowami przefrunęła właśnie ogromna, siwo-biała mewa z szeroko rozpostartymi skrzydłami, śpiewając głośno swą morską pieśń, jakby chciała oznajmić całemu wybrzeżu jakąś nowinę niezwykłej wagi. Stali w miejscu, gdzie morze wbijało się zachłannie w ląd. Na szczycie klifu, porośniętego soczystą trawą, wiał lekki wiatr, który zimą potrafił przechylić ku ziemi nawet najsilniejsze drzewa. W tej części lądu, gdzie skały nie miały szans wyschnąć nawet na chwilę od słonej wody, rządził nieokiełznany niczym żywioł, któremu wszyscy, prędzej czy później, musieli się poddać. Każdy, kto mieszkał nad zatoką, musiał się liczyć ze zdaniem morza. Każdy miał szacunek do przyrody i wiedział, że lepiej z nią nie zadzierać. Miejscowi, mieszkający tu od pokoleń, wiedzieli takie rzeczy od urodzenia. Przyjezdni, tacy jak Michał i Jennifer, którzy przeprowadzili się tu z miasta, kiedy ich rodzina powiększyła się, musieli szybko nauczyć się obowiązujących tu zwyczajów. Nie przeszkadzało to im zresztą. Przeciwnie, niewielka nadmorska miejscowość, w której kupili dom, szybko podbiła ich serca. Pokochali nie tylko morze, ale i wzgórza je okalające, a nade wszystko ludzi, którzy mieszkali w tym malowniczym zakątku. Miejsce to miało same zalety, rzadko dochodziło tu do kradzieży, wszyscy się znali, a do Londynu, w którym mieściła się główna siedziba firmy Michała, była zaledwie godzina jazdy pociągiem. Jennifer co prawda nie pracowała i bywało, że w domu nad morzem czuła się jak w samotnej twierdzy, ale wystarczyło, że wyszła do ogrodu, by wypielić chwasty w swoim ukochanym różaneczniku, by cały smutek rozpłynął się w niebycie. To był jej dom. Jej miejsce na ziemi i teraz, po tych 20 latach, wiedziała, że nie zamieniłaby go na nic innego. Kochanie, ty płaczesz? Zapytał Michał zaniepokojony. Jeśli już, to ze szczęścia. Przestraszyłaś mnie. Takie chwile nie zdarzają się często, stwierdziła. ciągle gdzieś gnamy. Zresztą zmienne humory naszej Moniki absorbują nas tak bardzo, że nie mamy czasu na takie chwile jak ta. Takie jest życie. Pocałował ją w policzek. Wszystko tak szybko ucieka. No właśnie, a ja chciałabym zatrzymać tę chwilę na zawsze. Zatrzymasz ją, powiedział. Jak? Będzie w naszej pamięci. Nigdy jej nie zapomnę, kochanie. I będziesz o mnie pamiętał podczas wyjazdu do Polski? Oczywiście. I będziesz tęsknił? Już tęsknię. Podał jej rękę, kiedy schodzili w dół stromego zbocza. Tuż za zagajnikiem, porastającym najwyższą część wzgórza, znajdował się ich rodzinny dom. Za każdym razem, kiedy Michał wyjeżdżał do Polski w interesach, szli nad zatokę w ich tajne miejsce, by w obecności ich ukochanego morza pożegnać się na kilka długich dni. To była ich tradycja, która miała przynieść szczęście w negocjacjach biznesowych Michała i dodatkowo zapewnić szczęśliwy powrót pana domu. Jennifer nie lubiła, kiedy wyjeżdżał do tej swojej Polski, ale nie mówiła mu tego. Nie chciała, żeby było mu przykro. W końcu to była jego praca. Już kiedyś przerabiali temat zamknięcia oddziału firmy Michała w Polsce, ale nic z tego nie wyszło. Michał co prawda zatrudnił wspólnika, który miał mu we wszystkim pomóc i odciążyć trochę obowiązków. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Steven, owszem, jest bardzo pracowity i oddany firmie, którą teraz tworzyli razem, jednak jako urodzony Anglik najlepiej sprawdzał się w ich biurze w Londynie, a nie w oddziale znajdującym się w Krakowie. Nigdy też nie nauczył się języka polskiego, chociaż tak się umawiali, podpisując umowę. Nie ma się zresztą co dziwić. Steven był Anglikiem i podobnie jak Jennifer nie widział sensu uczenia się języków obcych w sytuacji, kiedy cały świat posługuje się ich mową. Gdziekolwiek nie pojechał, nawet na najdalszy koniec świata, wszędzie porozumiewał się po angielsku. Również w Polsce, którą odwiedził kilkakrotnie. Niestety kraj nad Wisłą nie zrobił na nim najlepszego wrażenia. Nawet wizyta w urokliwym Krakowie pozostawiła w jego pamięci raczej mgliste wrażenie. Z całego pobytu w dawnej stolicy Polski Steven zapamiętał jedynie to, że pub, do którego zabrali go polscy kontrahenci, był położony w jakiejś piwnicy. Nic więcej nie pamiętał. Nawet nie umiał powiedzieć, jak trafił na lotnisko i uznał to za prawdziwy cud. Mówiłem ci, żebyś nie dał się namówić na picie wódki. Skarcił go Michał po powrocie do Londynu. Nie pamiętam nawet, żebym to zamawiał. Ty zawsze się popisujesz. Polaka chciałeś przechytrzyć w piciu wódki? Chyba upadłeś na głowę, stary. Ty jesteś dobry w piciu piw. Picie wódki zostaw zawodowcom. Dobrze ci radzę. Od tamtej pory Steven unikał wyjazdów do Polski jak ognia i nie mógł się nadziwić, jak Michałowi udaje się w tym dziwnym kraju doprowadzić do finału umowy międzynarodowe i to jeszcze z korzyścią dla ich firmy. Michał załatwiał sprawy w Polsce, a Steven był niezastąpionym partnerem w doprowadzaniu do najkorzystniejszych kontraktów w sercu Londynu. Tym razem Michał szykował się na dłuższy, bo aż dwutygodniowy wyjazd do Krakowa, gdzie czekało na niego wiele spraw, których nie dało się załatwić przez telefon czy maile. Trzymając Jennifer mocno za rękę, wspięli się na wzgórze, skąd do domu mieli już tylko dwa kroki. Raz jeszcze spojrzeli na morze w dole. Po tylu latach nadal nie mogę uwierzyć, jak tu jest pięknie, powiedziała wtulając się w ramiona Michała. Smutno mi będzie bez ciebie. Niedługo wracam, wszystko będzie dobrze. Czekasz na kogoś? Zapytała niespodziewanie. Zamiast odpowiedzieć, Michał odwrócił głowę w stronę ich domu. Już z daleka dostrzegł samochód Stevena. Nie dało się go zresztą nie zauważyć. Stylowy, czarny kabriolet ze skórzaną tapicerką w odcieniu lodów waniliowych stał zaparkowany na podjeździe do ich domu. W środku nie było jednak jego wspólnika. Po co tu przyjechał? Zdziwiła się Jennifer. Myślisz, że wszedł do środka? Mam nadzieję, że Monika go wpuściła. Byłeś z nim umówiony? Nie, chrząknął. Czy on naprawdę nie może dać ci spokoju nawet na kilka godzin przed wyjazdem? To miał być tylko nasz dzień, Michał. Nie mam pojęcia, po co przyjechał, ale zapewniam cię, że załatwię z nim sprawy najszybciej, jak się da. Pocałował ją w czoło, nie odrywając wzroku od kabrioletu. Wracajmy już.